Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Founder's Dilemmas Noama Wassermana to analityczna książka biznesowa o decyzjach, które zapadają zanim startup zdobędzie rynek, finansowanie i rozpoznawalność. Autor, opierając się na wieloletnich badaniach nad założycielami, skupia się nie na tworzeniu produktu, lecz na problemach dotyczących ludzi, własności i władzy. Omawia wybór wspólników, podział udziałów, ustalanie ról, zatrudnianie, relacje z inwestorami oraz moment,
do którym założyciel powinien rozważyć odejście z funkcji dyrektora generalnego. Główne pytanie książki brzmi, czy founder chce przede wszystkim zachować kontrolę nad firmą, czy budować jej większą wartość, nawet jeśli wymaga to oddania części wpływu.
Wasserman pokazuje, że pozornie drobne ustalenia z początku działalności mogą później przesądzić o konflikcie, rozwodnieniu udziałów albo utracie stanowiska.
Celem nie jest podanie uniwersalnej recepty, ale nauczenie rozpoznawania trwałych kompromisów, zanim staną się kosztowne i trudne do odwrócenia.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dylemat bogactwa i kontroli jako oś decyzji założyciela. Najważniejszym motywem książki jest napięcie między bogactwem a kontrolą. Założyciel może chcieć zachować większość udziałów, decydujący głos w zarządzie i stanowisko CEO. Taka postawa daje autonomię, lecz może utrudniać pozyskanie osób, kapitału i kompetencji potrzebnych do szybkiego wzrostu.
Druga droga polega na oddawaniu części własności oraz wpływu w zamian za współzałożycieli, kluczowych pracowników lub inwestorów, którzy mogą zwiększyć wartość całej firmy.
Wasserman nie przedstawia tego jako prostego wyboru między dobrem a błędem.
Pokazuje raczej, że te cele bywają sprzeczne, a założyciele często deklarują, że chcą maksymalizować wartość, po czym podejmują decyzje chroniące ich bieżącą władzę. Przykładowo, niechęć do zatrudnienia bardziej doświadczonego lidera może zachować pozycję foundera, ale ograniczyć zdolność organizacji do skalowania.
Z kolei przyjęcie finansowania może umożliwić rozwój, a zarazem zmienić układ sił w Radzie i doprowadzić do rozwodnienia udziałów. Wartość tej ramy polega na wymuszeniu precyzji.
Przed podziałem akcji, rekrutacją lub rundą inwestycyjną trzeba określić, z czego założyciel świadomie jest gotów zrezygnować. Bez tego kolejne ustępstwa wyglądają jak odosobnione transakcje, choć razem wyznaczają przyszłe miejsce założyciela w firmie. Po drugie, dobór współzałożycieli kompetencje nie usuwają ryzyka relacyjnego. Wasserman analizuje decyzję o założeniu firmy samodzielnie albo w zespole,
a następnie problem wyboru konkretnych współzałożycieli. Zespół założycielski może łączyć różne kompetencje, dzielić obciążenie pracą i zwiększać wiarygodność młodej firmy. Nie oznacza to jednak, że każdy bliski znajomy jest właściwym partnerem biznesowym. Książka zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane ze współpracą z przyjaciółmi i krewnymi. Istniejąca relacja może przyspieszyć powstanie zaufania, ale równocześnie utrudniać otwartą ocenę wyników, rozwiązywanie sporów i odejście osoby, która nie spełnia wymagań roli.
Konflikt zawodowy łatwo wtedy przenosi się do relacji prywatnej.
Autor podkreśla też, że podobieństwo członków zespołu, na przykład wspólna historia lub identyczne umiejętności, nie powinno zastępować oceny komplementarności.
Startup potrzebuje jasno określonych obszarów odpowiedzialności i zdolności do podejmowania trudnych decyzji, a nie tylko dobrej atmosfery na początku współpracy.
Istotna jest również rozmowa o ambicjach. Jedna osoba może budować firmę z myślą o szybkim wzroście i finansowaniu zewnętrznym, druga zaś preferować stabilną, niezależną działalność.
Taka rozbieżność jest strategiczna, nie osobista.
Książka przekonuje, że założyciele powinni ujawnić ją wcześniej, zanim zostanie zamaskowana przez entuzjazm związany ze startem przedsięwzięcia. Po trzecie, udziały. Role i relacje muszą tworzyć spójny system 3R. Jednym z praktycznych wkładów książki jest model 3R, czyli ról, nagród i relacji.
Wasserman traktuje je jako połączony system, ponieważ nie da się trwale rozwiązać problemu udziałów bez ustalenia odpowiedzialności i zasad współpracy.
Ról dotyczą tego, kto podejmuje decyzje, kto odpowiada za poszczególne funkcje oraz jak zmienia się zakres władzy wraz z rozwojem firmy. Nagrody obejmują przede wszystkim udziały i wynagrodzenie, czyli materialne uznanie wkładu oraz ponoszonego ryzyka. Relacje odnoszą się do zaufania, sposobu komunikacji i zdolności zespołu do przechodzenia przez konflikt. Niespójność między tymi elementami rodzi napięcia.
Osoba posiadająca duży pakiet udziałów, ale pozbawiona realnego wpływu na kluczowe decyzje, może uznać układ za niesprawiedliwy. Podobnie współzałożyciel wykonujący pracę o zasadniczym znaczeniu, lecz otrzymujący symboliczną część własności, ma powód, by kwestionować pierwotne ustalenia.
Autor podważa wygodny, zwyczaj automatycznego, równego podziału udziałów.
Równość może być uzasadniona, ale nie powinna zastępować rozmowy o wkładzie, odpowiedzialności, zaangażowaniu w pełnym wymiarze oraz przyszłym ryzyku.
Najważniejsza jest nie matematyczna symetria, lecz zrozumiała logika porozumienia.
Zespół powinien także zakładać, że warunki będą wymagały aktualizacji, gdy firma przechodzi od pomysłu do organizacji zatrudniającej ludzi i dysponującej kapitałem.
Po czwarte, zatrudnianie i kapitał zewnętrzny zwiększają zasoby, ale zmieniają układ władzy. Książka pokazuje, że decyzje o zatrudnieniu i finansowaniu nie są wyłącznie operacyjne.
Są to zarazem decyzje o tym, kto będzie posiadał wiedzę, wpływ i prawo do udziału w efektach przyszłego wzrostu.
Wczesne zatrudnianie może dostarczyć firmie kompetencji, których nie mają założyciele, lecz wymaga określenia momentu, profilu pracownika i formy wynagrodzenia.
Zbyt późne pozyskanie kluczowej osoby może spowolnić rozwój.
Zbyt wczesne albo źle przemyślane zatrudnienie może natomiast zużyć ograniczone środki i stworzyć strukturę nieadekwatną do etapu firmy.
Podobną dwuznaczność ma kapitał inwestorski. Inwestor może zapewnić pieniądze, kontakty, doświadczenie i większą dyscyplinę zarządczą.
W zamian otrzymuje udziały, a często także mechanizmy wpływu na najważniejsze decyzje.
Wasserman zachęca więc, by nie oceniać oferty finansowania wyłącznie przez pryzmat wyceny lub wysokości czeku.
Należy rozumieć, jakie prawa kontrolne, oczekiwania dotyczące wzrostu i konsekwencje dla składu rady wiążą się z daną transakcją.
To szczególnie ważne dla founderów, którzy chcą utrzymać niezależność.
Nie wystarczy mówić, że kontrola jest priorytetem, jeśli jednocześnie podpisuje się umowy oddające ją etapami.
Analiza autora nie sugeruje unikania inwestorów, lecz świadome wybieranie partnerów oraz rozpoznawanie długofalowych kosztów pozyskania zasobów.
Na koniec, sukces firmy może wymagać odejścia założyciela z funkcji CEO. Wasserman poświęca ważne miejsce sukcesji founderów na stanowisku dyrektora generalnego.
To temat trudny, ponieważ w kulturze startupów założyciel bywa utożsamiany z tożsamością firmy, jej pomysłem i pierwotną energią.
Autor rozdziela jednak rolę twórcy przedsięwzięcia od roli lidera organizacji na każdym etapie rozwoju, kompetencje potrzebne do odkrycia problemu.
Wejście stworzenia produktu i zebrania pierwszego zespołu nie muszą być tymi samymi kompetencjami, które są konieczne do zarządzania większą firmą, radą nadzorczą,
złożoną strukturą operacyjną i presją inwestorów. Zmiana CEO nie jest zatem automatycznym dowodem osobistej porażki, ale może być konsekwencją zmiany potrzeb organizacji.
Jednocześnie książka nie traktuje wymiany założyciela jako neutralnej procedury. Taka decyzja wpływa na jego władzę, majątek, motywację i relacje z zespołem.
Dlatego wcześniejsze decyzje dotyczące rady, inwestorów i praw kontrolnych przesądzają, kto będzie podejmował decyzję o sukcesji.
Founder, który chce pozostać CEO, powinien rozwijać zdolności zarządcze i świadomie budować poparcie potrzebne do utrzymania mandatu.
Founder, dla którego ważniejsza jest wartość firmy, może rozważyć inną rolę, w której nadal wnosi unikalną wiedzę bez blokowania profesjonalizacji organizacji.
Największą zaletą tego rozdziału jest odejście od emocjonalnego myślenia o stanowisku na rzecz analizy potrzeb firmy i wcześniej zaakceptowanych kompromisów.
Podsumowując,
The Founder's Dilemma jest szczególnie wartościowa dla osób, które dopiero rozważają założenie spółki,
wożą zespół założycielski albo stoją przed pierwszym podziałem udziałów i rozmowami z inwestorami.
Skorzystają z niej również aniołowie biznesu, inwestorzy venture capital, mentorzy oraz pracownicy dołączający do firm na bardzo wczesnym etapie.
Nie jest to podręcznik o budowaniu produktu, marketingu czy poszukiwaniu modelu biznesowego. Jego użyteczność leży gdzie indziej, w pokazaniu, że problemy własne
przywództwa i relacji międzyludzkich nie są pobocznymi sprawami prawnymi, lecz elementami strategii przedsiębiorstwa.
Na tle wielu książek startupowych pozycja Wassermana wyróżnia się koncentracją na kosztach decyzji, które początkowo wydają się wygodne. Zamiast wzmacniać mit samotnego, nieomylnego założyciela, opisuje powtarzalne kompromisy samodzielność albo zespół, równy podział albo zróżnicowane nagrody, kapitał i wsparcie albo większa kontrola, stanowisko CEO albo dobro rozwijającej się organizacji. Oparcie w badaniach i zestawienie danych z przykładami sprawiają, że książka jest bardziej diagnostyczna niż poradnikowa. Nie obiecuje bezpiecznych, uniwersalnych odpowiedzi, ponieważ właściwe rozwiązanie zależy od celów i sytuacji firmy. Uczy natomiast zadawania pytań przed podpisaniem umowy, rozdaniem udziałów czy przyjęciem finansowania. Dla czytelnika największą korzyścią jest język i struktura pozwalające rozpoznać konflikty interesów wcześniej, gdy można je jeszcze świadomie negocjować, a nie dopiero naprawiać po kryzysie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Noam Wasserman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.